Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa i dziś zapraszam na opowieść o Stanisławie Przybyszewskim. 7 maja minęła 150. rocznica urodzin Stanisława Przybyszewskiego, artysty, który urodził się i zmarł i spoczywa w naszym regionie. Urodził się mianowicie 7 maja 1868 roku w Łojewie, a zmarł 23 listopada roku 1927 w Jarontach, a jest pochowany w Górze. Poeta, dramaturg, nowelista, człowiek z krwi i kości z epoki Młodej Polski. Zresztą autor manifestu Konfiteor, o czym za chwilę. O Stanisławie Przybyszewskim mówi się skandalista, ponieważ żył niekonwencjonalnie i historia jego romansów, małżeństw, dzieci, którymi się nie opiekował, to historia niezbyt chlubna może, ale jednak historia odzwierciedlająca to, co sam głosił. Jedno jest pewne, był to artysta wybitny, niekonwencjonalny i bardzo zdolny, niektórzy mówili nawet genialny. Za życia był już legendą. Plotki i anegdoty opisywali o nim m.in. Tadeusz Bojrzeleński i Stanisław Brzozowski. W Berlinie nazywano go genialnym Polakiem. Był propagatorem haseł Sztuka dla sztuki, Naga dusza, a także, jak mówiłam, autorem manifestu Konfiteor. Tworzył w języku polskim i niemieckim. Poznajmy dokładnie jego życiorys. Tak jak mówiłam, urodził się w Łojewie pod Inowrocławiem w rodzinie wiejskiego nauczyciela Józefa Przybyszewskiego i jego drugiej żony Doroty Zgrąbczewskich. Gdy miał 13 lat, rozpoczął naukę w toruńskim gimnazjum. Świadectwo dojrzałości uzyskał w gimnazjum w Wągrowcu. Potem wyjechał do Berlina, gdzie podjął studia na architekturze i medycynie. Żadnego z tych kierunków nie ukończył, ponieważ za kontakty z ruchem robotniczym został aresztowany, a w rezultacie ostatecznie wydalony z uczelni. Poza tym przykładne życie studenta architektury czy medycyny zupełnie mu nie odpowiadało. Był jednym z tych, którzy kreowali życie berlińskiej bohemy, otoczony gronem artystów i literatów, takich jak August Strindberg czy Edward Munch. Ten ostatni pod wrażeniem mszy żałobnej stworzonej przez Przybyszewskiego namalował swój legendarny obraz Krzyk i wręczył mu go w prezencie. W Berlinie utrzymywał się Stanisław Przybyszewski z wykonywania dorywczych zajęć. Pracował w gazecie robotniczej, był też jednym z założycieli artystyczno-literackiego czasopisma Pan, najważniejszego pisma modernistycznego w Niemczech. W maju 1891 roku związał się z przyjaciółką z Wągrowca, Martą Ferder. Miał z nią troje dzieci, Bolesława, Mieczysławę i Janinę, których losem i wychowaniem się nie interesował. Marta Ferder, nie mogąc liczyć na miłość i wsparcie Przybyszewskiego, popełniła samobójstwo, będąc w ciąży z czwartym dzieckiem. Ich synem zaopiekowała się matka Przybyszewskiego, a dziewczynki zostały oddane do przytułku. W 1893 roku Przybyszewski poznał i poślubił Norweszkę Dagny Juel, pianistkę, córkę lekarza. Razem stworzyli parę, która skupiała wokół siebie artystów berlińskiej cyganerii. Z tego związku miał dwoje dzieci, Zenona i córkę Iwi. Dagny porzuciła męża w roku 1900. Rok później zwaśnieni małżonkowie zeszli się w Warszawie. Dagny zginęła jednak zastrzelona przez Władysława Emeryka. W 1898 roku Przybyszewski sprowadził się do Krakowa, gdzie objął redakcję czasopisma Życie, stając się artystycznym przywódcą Młodej Polski. Rok później nawiązał romans z malarką Anielą Pająkówną, z którą miał jedno dziecko, córkę Stanisławę Przybyszewską, która została pisarką. Kolejną miłością Przybyszewskiego stała się żona Jana Kasprowicza, Jadwiga. Małżeństwo Jadwigi z Kasprowiczem nie było zbyt udane i Jadwiga postanowiła opuścić męża, aby związać się ze Stanisławem Przybyszewskim. W 1905 roku, po wybuchu rewolucji, Przybyszewski i Jadwiga przenieśli się do Torunia, gdzie Przybyszewski poddał się kuracji odwykowej, bo był alkoholikiem. Problem alkoholowy nękał go jednak z przerwami do końca życia. Dopiero w Toruniu udało się przeprowadzić rozwód Jadwigi i Jadwiga i Przybyszewski pobrali się 11 kwietnia 1905 roku w Inowrocławiu. Rok później wyjechali do Monachium. Życie w Niemczech było, w zależności od stanu finansów, mniej lub bardziej udane. W czasie wojny spadło zapotrzebowanie na literaturę i niewiele dzieł Przybyszewskiego drukowano, z czym wiązał się brak dochodów. W tym okresie obudziły się w twórcy uczucia patriotyczne, czego wyrazem była broszura propagandowa wydana po niemiecku i po polsku w roku 1916. Po zakończeniu wojny został Przybyszewski współpracownikiem poznańskiego czasopisma Zdrój. Po wojnie na krótko zamieszkał w Pradze, następnie w Krakowie i Poznaniu. Potem Przybyszewski próbował osiąść w Toruniu, Zakopanem czy Bydgoszczy. Wszędzie bez skutku. Wreszcie z Warszawy otrzymał propozycję pracy w kancelarii cywilnej prezydenta Rzeczpospolitej Stanisława Wojciechowskiego. W listopadzie 1924 roku zamieszkał na Zamku Królewskim w małym mieszkaniu z pracownią. Twórczość Przybyszewskiego nie budziła w owym czasie aprobaty, dorabiał odczytami o literaturze, zwłaszcza na temat twórczości Kasprowicza, z którymi jeździł po Polsce. Pod koniec życia Przybyszewski nawrócił się na katolicyzm. Na rok przed śmiercią pisemnie zadeklarował: oświadczam, że w wierze katolickiej, w której się urodziłem, chcę żyć i umierać. Za wszystkie wykroczenia przeciwko zasadom tej wiary serdecznie żałuję i pragnę wszystko naprawić. Jak najgłębiej i jak najszczerzej Kościołowi katolickiemu oddany Stanisław Przybyszewski. Warszawa, 20 października 1926 roku. Z powodu braku pieniędzy w roku 1927 Przybyszewski powrócił na ojczyste Kujawy, osiadając na zaproszenie Józefa Znanieckiego w dworku w Jarontach pod Inowrocławiem w pobliżu miejsca swych narodzin. Tam zmarł, pochowany został na przykościelnym cmentarzu w Górze. W 1931 roku wzniesiono Przybyszewskiemu nagrobek z inskrypcją Meteor Młodej Polski. Za chwilę mówić będziemy o twórczości Stanisława Przybyszewskiego, ale zanim o tym, to posłuchamy pierwszego z fragmentów wspomnień Przybyszewskiego. Te wspomnienia czytać będzie Wojciech Malajkat, a muzyka, która będzie rozbrzmiewać pod spodem, to muzyka Grzegorza Turnała. Te wspomnienia zostały wykonane w Inowrocławiu podczas jednych z urodzin Grzegorza Turnała i wówczas w sposób bardzo prześmiewczy zresztą Wojciech Malajkat te wspomnienia Przybyszewskiego czytał. Tak więc część pierwsza wspomnień, Gopło, Wojciech Malajkat.
Urodziłem się 7 maja 1868 roku w Łojewie pod Kruszwicą, tuż przy jeziorze Gople. Co wiosnę, gdy Gopło wezbrało, zabierało zwykle ze sobą stodołę mego ojca. To najpierwsze i najwyraźniejsze wrażenie z lat dziecięcych. Stodoła, co na jeziorze pływa. Gopło. Mam czasem wrażenie, jakby ono we mnie było. Bezustannie słyszę łoskot jego wzburzonych bałwanów. O, takiem najwięcej Gopło ukochał. Widzę je rozjuszone, wściekłe pod ulewą piorunów straszliwych burz letnich, które właśnie okolice Gopła tak często nawiedzają. Trzy razy się w niem topiłem, ale mnie przyjąć nie chciało. Miałem tylko sposobność stwierdzić, że utopienie się to może najłagodniejszy rodzaj śmierci. Nie chciało mnie przyjąć, mimo że nie było jednego lata, w którym by się paru ludzi nie utopiło. Ogromne wrażenie wywarła na mnie śmierć trzech chłopów, którzy wykradli parę miechów zboża ze stodoły dziedzica folwarku Łojewa. Chcieli je przewieźć przez zamarznięte Gopło. Na środku lód się pod nimi załamał i wszyscy potonęli. Uratowała się tylko jedna baba, ich wspólniczka. Jej kiecka ją uratowała, bo mogła wydęta na powierzchni się utrzymać. Gopło.
To było Gopło, pierwsze ze wspomnień Stanisława Przybyszewskiego, wygłoszone przez Wojciecha Malajkata. Te prześmiewcze interpretacje wspomnień Przybyszewskiego jeszcze Państwo usłyszą. A teraz wracamy do twórczości literackiej Stanisława Przybyszewskiego. Na przełomie wieku XIX i XX odgrywał on rolę wielkiego animatora życia literackiego, wręcz proroka. Autorzy tekstów dojrzalszych intelektualnie rozpoczynali swój dyskurs od komentarza do jego poglądów. Znaczna część pokolenia mówiła jego językiem. Jednym z powodów była ekscentryczna osobowość Przybyszewskiego i otaczająca go skandalizująca legenda. Przede wszystkim jednak w sposób najbardziej skrajny i dramatyczny formułował główne idee filozoficzne swojego pokolenia, a na dodatek robił to w prowokacyjnej formie literackiej. Rozgłos zdobył w Berlinie, gdzie był jednym z bohaterów międzynarodowego środowiska artystycznego. Krakowskie Życie pod redakcją Przybyszewskiego stało się trybuną, wręcz organem programowym Młodej Polski. W pierwszym numerze Przybyszewski opublikował manifest nowej sztuki zatytułowany Konfiteor. Jeden z najważniejszych tekstów programowych tej formacji literackiej. Jego główne hasło, sztuka dla sztuki, było nie tylko wołaniem o autonomię działań artystycznych. Kryło się za nim przekonanie, które dzielili z Przybyszewskim inni twórcy epoki, a mianowicie, że sztuka odkrywa istotne prawdy bytu i dociera do absolutu. Naga dusza artysty, wyzwolona z konwenansów, okowów społecznych i stereotypów intelektualnych, zdolna jest do przekroczenia pozornego dualizmu osoby ludzkiej, jej aspektu biologicznego i duchowego. Opozycja duszy i mózgu, głosił Przybyszewski, jest opozycją poznania intuicyjnego i dyskursywnego. Program Przybyszewskiego, afirmujący jednostki twórcze jako nosicieli istotnej wiedzy metafizycznej, wymierzony był przeciw pozytywistycznemu programowi sztuki zaangażowanej społecznie i pozytywistycznej koncepcji postępowej ewolucji przyrodniczo-społecznej. Przeciwstawiał sobie dwa typy poznania, dwa wzorce moralne, dwa ideały rozwojowe – społeczny i indywidualny. Przybyszewski odwoływał się do antypozytywistycznych nurtów filozofii współczesnej, między innymi do Nietzschego czy Schopenhauera, do polskiej tradycji romantycznej, głównie do filozofii genezyjskiej Słowackiego, także do teozofii i okultyzmu. Jednak na jego poglądach zaciążyło też dziedzictwo naturalizmu. Problemy filozoficzne sformułowane w esejach i poematach prozą przekładał Przybyszewski na język prozy literackiej i dramatu, a był pisarzem wyjątkowo płodnym. Opublikował wiele powieści, wszystkie to trylogie, w języku niemieckim i polskim, między innymi Homo sapiens, Dzieci szatana, Synowie ziemi, Dzieci nędzy, Krzyk czy Il regno doloroso. Wszystkie powieści prezentowały zasadniczo ten sam typ bohaterów – wybitnych indywidualistów niszczonych przez świat społeczny i własne wewnętrzne demony, skazanych na zagładę. Przedstawiał ich autor w ekstremalnych, często patologicznych stanach psychicznych – alkoholizm, zazdrość, niszcząca miłość. Fabuły powieściowe były wątłe, stanowiły pretekst do analizy stanów wewnętrznych bohaterów. Taki nowy typ postaci powieściowych wymagał odpowiednich technik narracyjnych, różnych od technik powieści realistycznej. Przybyszewski w sposób nowatorski posługiwał się mową pozornie zależną i monologiem wewnętrznym. Każda z jego książek wywoływała gorącą reakcję społeczną, głównie z powodu naruszenia tabu obyczajowego i skądinąd zamierzonej prowokacji moralnej. Powieści i eseje tłumaczone były na wiele języków, m.in. angielski, włoski, rosyjski, czeski, bułgarski, serbsko-chorwacki i jidysz. Wywarły także duży wpływ na literaturę tego okresu, szczególnie skandynawską i środkowoeuropejską. Podobne problemy i typ bohaterów prezentowały także dramaty, a napisał ich wiele, m.in. Dla szczęścia, Złote runo, Śnieg, Matka, Odwieczna baśń, Śluby, Gody życia, Topiel, Miasto czy Mściciel. Akcja dramatów, podobnie jak powieści, była bardzo wątła, a jej miejsce zajmowały monologi i dyskusje ukazujące życie wewnętrzne bohaterów. Dramaty były grane w licznych teatrach polskich i europejskich, często jeszcze zanim ukazały się drukiem. W roku jubileuszu autora, 1921, obchodził wtedy 30-lecie pracy pisarskiej, miały je w swoim repertuarze teatry w Krakowie, Warszawie i Lwowie. Wszystkim premierom towarzyszyły burzliwe dyskusje literackie i obyczajowe. I czas, aby zaprezentować teraz Państwu drugi fragment wspomnień Stanisława Przybyszewskiego. Tym razem nosić będą tytuł Dolna Szczęka w ironicznej i wręcz złośliwej interpretacji Wojciecha Malejkata.
Jestem teraz tak osłabiony, że w żaden sposób nie mógłbym przemawiać publicznie. Wskutek tego nieszczęsnego zapalenia ropnego szczęki, ja już od miesiąca tylko płynami żyję, a mówić wskutek opuchliny bardzo mi trudno. Ten rok był dla mnie w ogóle fatalny. Chorubska mnie wycieńczyły i zdezorganizowały. Zaraz po przyjeździe znacznie mi się z zębami pogorszyło. Na szczęście miałem tu znajomego doktora i ten zajął się gorąco całkiem rozpaczliwą sprawą mojej dolnej szczęki. Po prześwietleniu okazała się konieczność natychmiastowej operacji, podczas której wydobyto cały odłamek kości, który nigdy by się nie był bez operacji przerżnął. Nie wiem, jak długo cała rekonwalescencja potrwa, bo rana po operacji duża i z trudem się goi. Dotychczas trwa w dalszym ciągu opuchnięcie, a resorpcja postępuje bardzo nieznacznie. O! Nacierpiałem się i jeszcze cierpię. Czułbym się niezmiernie dobrze, gdybym się wreszcie mógł pozbyć skutków tej operacji szczęki. Ale wciąż jeszcze dokucza opuchlina i znieczulenie połowy ust wskutek zastrzyków znieczulających.
Była druga część wspomnień Stanisława Przybyszewskiego, zatytułowana Dolna Szczęka w interpretacji Wojciecha Malejkata. Za kilka minut część trzecia. A my dokończmy historię życia i twórczości Stanisława Przybyszewskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym zarówno twórczość, jak i legenda Przybyszewskiego nieco straciły na popularności, wyparte przez nowe zjawiska literackie. Ujawniło się natomiast inne oblicze poety. Już w czasie I wojny światowej ten wróg zaangażowania sztuki i przeciwnik wszelkich więzów społecznych dał się ponieść fali uczuć patriotycznych. Opublikował dwujęzyczną broszurę Polska i Święta Wojna, w której zawarł apoteozę walki narodowo-wyzwoleńczej. Po wojnie popierał nowo odzyskaną państwowość nie tylko słowem. Był inicjatorem i organizatorem propolskich akcji społecznych, a także cenionym urzędnikiem państwowym. Jak opisuje jego biograf Stanisław Helsztyński, wyklęty ongiś poeta miał pogrzeb godny dostojnika. Pochowany został w miejscowości Góra na Kujawach, jak już mówiłam, a trumna umieszczona na czterokonnym wozie ozdobiona była insygniami państwowymi. Kondukt ciągnął się kilometr. Znajdowali się w nim dostojnicy państwowi i kościelni, rektorzy szkół wyższych, pisarze i dziennikarze. Nad grobem oddano salwę honorową. Następne 4 lata trwała społeczna zbiórka pieniędzy, no okazały grobowiec, który zachował się do dzisiaj. Przybyszewski odegrał ważną rolę w polskim życiu kulturalnym, zarówno jako artysta, myśliciel, jak i wielki prowokator, łamiący tabu obyczajowe. Tworząc także w języku niemieckim, był jednym z najbardziej znanych w Europie polskich pisarzy. Dzisiaj interesuje głównie historyków literatury i kultury, a także wielbicieli epoki młodej Polski. Teatry rzadko sięgają po jego dramaty. Najciekawszym chyba powojennym dokonaniem teatralnym było wystawienie Matki przez Krystiana Lupę w Jeleniej Górze w 1979 roku. I czas na trzecią część wspomnień Przybyszewskiego, zatytułowaną Ta beznadziejna równina, czyta Wojciech Malajkat.
To nie przypadek, że przeznaczenie duszę moją właśnie w ten zakątek ziemi polskiej wysłało. Nie ma chyba nic smutniejszego, więcej monotonnego, większą melancholią przesyconego, jak ta beznadziejna równina. Niech tylko rozpocznie się czas pożniwny, kiedy rozpoczynają rozorywać nagie rżyska. Kiedy aż zbyt często wśród nagich mgieł i mrzącego ciągle deszczu rozpocznie się kopanie kartofli i wybieranie buraków, wtedy dusza poczyna się skręcać, wić, kurczeć i chorzeć, od zaduszek począwszy, nic już prócz beznadziejnego, bezpamiętnego smutku. Dawno już zczerniało melancholijne babie lato, jak widno i daleko czarne, rozorane pola zlewają się z czarnymi moczarami, przepadliskami, torfowiskami, ciągnącymi się po drugiej stronie wzdłuż Gopła. Jedna przeolbrzymia, czarna, błotna pustynia, a na niej szaleją wściekłe wichry, a deszcz leje od rana do nocy, od nocy do rana, tygodniami całymi, aż wreszcie wszystko się rozpływa w jednej czarnej
kałuży.
Wojciech Malajkat przeczytał trzecią dziś część wspomnień Stanisława Przybyszewskiego zatytułowaną Ta beznadziejna równina. A już za kilka minut w naszym programie, dziś poświęconym sylwetce i twórczości Stanisława Przybyszewskiego w 150. rocznicę jego urodzin, zaprezentuję Państwu fragment archiwalnej audycji autorstwa redaktor Małgorzaty Maniszewskiej zatytułowanej Pamięć o Kasprowiczu i Przybyszewskim. I będzie to rozmowa z dyrektor Janiną Sikorską, dyrektor Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. To za kilka minut.
I znowu cisza, taka straszna cisza, że każdy dźwięk zawisa w powietrzu i światło głuchnie. Nie ma już światła i nie ma dźwięku. Leżę tak miękko, tak dobrze, a ta smutna ciemność, chora, syta rozkoszy ciemność, z dyszącymi gorączką skroniami. Drżą jeszcze w kirach nocy, ale w urnach ich kielichów spoczęła śmierć. I znowu cię widzę, jak kiedyś, w nagim przepychu twego ciała. Aleś mi obcą, daleką i patrzę na ciebie zimnym wzrokiem nasyconych żądz. Oko, oko wszechświatów wyłowiło cię z ciemności. Na moje potężne stancie przybrałaś kształt i postać. Tchnąłem na ciebie świętego ducha, uczuć i myśli. Byłaś głupią zabawką, a zrobiłem z ciebie fetysza i idol święty. Wzbudziłem w tobie pragnienie i w nowe piękno stroiłem, ale dziś oślepły me oczy na twą piękność i już nie bije mi serce w rytmach twojej żądzy. Nie. Nie ciebie z drażniącym niepokojem wiecznych pragnień. Nie ciebie z piersią samicy i płodem twego łona. Ciebie nie pragnę i nie potrzebuję, ani płodu twego, tego nędznego kawałka wieczności. Ale ciebie we mnie, ty mej duszy odwieczna, kochanko, mego serca bezbrzeżna potęgo. Ty w każdym kształcie i ruchu mej myśli, ty w każdym przebłysku i oddźwięku mych uczuć, ty siło pragnienia, co ziemię rozrywa i wściekłą pięścią o wrota nieba bije. Ty zmroku wieczorny na jesiennych polach, ty smutna rozkoszy wieczornego nabożeństwa w ubogich kościołach. Ty, ty, krwi mej myśli, osimej duszy. Powiędły róże, a wokół mnie spiekła dysząca gorączka chorej ciemności. Chodź mój jasny synu, chodź moja odrobinko wieczności. My oboje tacy wielcy w królewskim majestacie naszej nicości. My biedne, nędzne robaki. Ty, ja i ten biały królik. Ty, ja i ten biały królik. Znowu cisza, taka straszna cisza, że każdy dźwięk zawisa w powietrzu i światło głuchnie.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
Janina Sikorska, dyrektor Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, jest skarbnicą wiedzy o twórczości zarówno Jana Kasprowicza, jak i Stanisława Przybyszewskiego. I teraz fragment audycji archiwalnej redaktor Małgorzaty Maniszewskiej zatytułowanej Pamięć o Kasprowiczu i Przybyszewskim. I właśnie w tej audycji Małgorzata Maniszewska rozmawiała z dyrektor Janiną Sikorską między innymi właśnie o Stanisławie Przybyszewskim i o... No właśnie, czy przyjaźni z Janem Kasprowiczem? Posłuchajmy Janiny Sikorskiej.
O tej przyjaźni to nie można mówić, że była to jakaś przyjaźń. Była przede wszystkim różnica wieku między Kasprowiczem a Stachem. Kiedy Kasprowicz miał 12 lat, czy tam 14 i z matką jeździł do ojca Stanisława Przybyszewskiego, to Stachu miał 8, 6, 7. Później, kiedy Kasprowicz z Inowrocławia wyjeżdżał, mając 20 lat, to Przybyszewski miał 12. Nie można mówić w tym czasie, kiedy jest taka różnica wieku, o przyjaźni między tymi dwoma, bo jest za duża różnica wieku. Panowie spotkali się dopiero w roku 1899, kiedy Przybyszewski był uznanym pisarzem za granicą, a Jan Kasprowicz siedział w prowincjonalnym wtedy Lwowie, był korektorem w wydawnictwie i w gazecie, wcale nie dziennikarzem, wcale niewielkim autorem, tylko po prostu robił tak zwane nocne korekty, żeby się gazeta ukazała na drugi dzień. W zamian za to od czasu do czasu pozwalano mu coś napisać. Prowadził też jakiś kącik recenzji teatralnych. Od czasu do czasu mu umieszczono jakiś jego wiersz, który miał go wypromować i jeszcze studiował. Także to był bardzo taki, powiedziałabym, burzliwy okres w życiu Jana Kasprowicza. Do tego trzeba nałożyć te wyjazdy, które uważał są mu potrzebne, żeby mieć tą podnietę do pisania. A Przybyszewski już był człowiekiem otoczonym sławą, bo proszę pamiętać, kiedy przyjechał do Polski, to Strindberg o nim napisał, że jest to genialny Polak. To jest wielkie wyróżnienie z ust jakiegoś innego dramatopisarza. Strindberg nie należał do osób wylewnych, a tutaj jednak bardzo go pochwalił. I Kasprowicz, kiedy Przybyszewski przyjechał do Lwowa, był na odczycie Przybyszewskiego, poprosił go do siebie do domu i wtedy właściwie przy wódce panowie wymienili swoje wspomnienia do tego stopnia, że podobno zamienili się nawet kamizelkami. Chociaż Przybyszewski był człowiekiem szczupłym, Kasprowicz przesadzistym, to chyba tylko tak na pamiątkę. No ale czego to się nie robi, powiedzmy o 4 nad ranem, siedząc w towarzystwie, prawda? No to są takie śmieszne rzeczy. I później, kiedy wiadomo było, że Jadwiga jest w separacji z Kasprowiczem, która zresztą zakochała się w Przybyszewskim i po tych 6 latach trwania separacji, po rozwodzie zdecydowała się Przybyszewskiego poślubić, no to są już, powiedziałabym, późniejsze rzeczy. Natomiast Przybyszewski jest to powiedziałabym, wybitny pisarz. Pierwszy polski Europejczyk, pierwszy nasz kujawski Europejczyk, który w XIX wieku zauważył, że wszelkie granice są zbyteczne, niepotrzebne, że one nie pozwalają szczególnie kulturze przenikać się zupełnie swobodnie i swobodnie się rozwijać. To wszystko, o czym w tej chwili mówi się, jak się robi parady Szumana i tak dalej, kiedy mówi się, że Polska dobrze od roku jest w Europie, to Przybyszewski zawsze mówił, że on zawsze był Europejczykiem. On zawsze mówił, że jestem Polakiem, ale jestem Europejczykiem. A mało tego, jeszcze wtedy, w XIX wieku, na początku XX wieku, miano za złe Przybyszewskiemu, że tak mówi. A w tej chwili to, co się, że się tak mówi, że jestem Polakiem, ale jestem też Europejczykiem, jest dobre. No więc ja myślę, że Przybyszewski był człowiekiem, który wychodził w przyszłość. I jest to pisarz, którego nazwisko figuruje we wszystkich zagranicznych encyklopediach. I jest to pisarz zauważany. Aktualnie w Niemczech wydaje się Pisma zebrane Przybyszewskiego. Proszę sprawdzić, kiedy Pisma zebrane Przybyszewskiego wydano w Polsce. No uśmiecha się pani, to o czym świadczy, prawda?
Mnie już zastanowiło, kiedy byłam w Norwegii, że tego Przybyszewskiego tam jest pełno. W muzeach, nawet na wolnym powietrzu jest ten smutny szatan Wigelanda. Tam jest to postać znana. U nas jest znana właściwie tylko w Inowrocławiu i głównie dzięki pani.
No tak, ja też pojeździłam po Europie i widząc, co się dzieje wokół Przybyszewskiego, uważałam, że należy o niego tutaj w Inowrocławiu powalczyć. No walczę od kilkudziesięciu lat z różnym skutkiem, bo bardzo trudno jest mentalność zmienić ludzi i to trzeba nie 30 lat, ale może 300 lat, żeby się ta mentalność zmieniła, żeby Inowrocławianie zaczęli być dumni z tego, że mieli takiego pierwszego Europejczyka, który nie podlegał żadnym ocenom, a był genialnym na pewno człowiekiem. Dlatego też, korzystając tu z pomocy wielkiej moich profesorów Toruńskiego Uniwersytetu, myślę o profesorze Hutnikiewiczu, ale myślę też o pani Marii Kuncewiczowej, która do Inowrocławia przyjechała, ja byłam wtedy już po studiach, pracowałam w muzeum, kontaktowałam się z nią, przyjechała pisać swoją książkę Fantazja alla Polakka. Także gdzieś wśród tych wielkich naszego kraju Przybyszewski jest odbierany jako osoba niezwykła. A jest jeszcze takie polskie przysłowie, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. To chyba się najbardziej mści na Przybyszewskim. Ale ja myślę, że Przybyszewski jeszcze będzie miał swój czas.
Ostatnio przeczytałam w tygodniku, a więc w piśmie popularnym, nazwisko Przybyszewskiego, kiedy ktoś zarzucał Dorocie Masłowskiej, że w swojej bestsellerowej, przebojowej, debiutanckiej książce Wojna polsko-ruska używa stylu Przybyszewskiego.
No i dobrze. To znaczy, że młodzi ludzie czytają Przybyszewskiego, ponieważ Przybyszewskiego utwory miały trafiać do wszystkich. On pisał książki, które dotyczyły pewnych spraw ludzkich. Nie interesowała go żadna wielka polityka, ani to, co było wtedy modne na początku XX wieku, tak zwana walka narodowo-wyzwoleńcza. Przybyszewski po prostu uważał, że sztuka jest celem sama w sobie, czyli sztuka po prostu musi się sama obronić dla samej sztuki, a nie dla jakichś tam problemów natury polityczno-filozoficznej, bo ta jakby warstwa się zmienia. A sztuka pozostaje. I o to chodziło. To znaczy, że Masłowska potrafiła skorzystać ze sztuki Przybyszewskiego. Nie z Przybyszewskiego, tylko ze sztuki Przybyszewskiego. A przecież to jest chyba największe wyróżnienie dla pisarza, jeśli tak się dzieje.
To był fragment audycji archiwalnej Małgorzaty Maniszewskiej Pamięć o Kasprowiczu i Przybyszewskim, w której to autorka rozmawiała z dyrektor Janiną Sikorską, dyrektor Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Dzisiejszą audycję, wieczorne spotkania z cyklu Klasyka Literatury Polskiej poświęciliśmy Stanisławowi Przybyszewskiemu, naszemu krajanowi. Przypomnę, że urodził się w Łojewie, zmarł w Jarontach, a jest pochowany w Górze. Na kolejną audycję zapraszam za tydzień, a już dziś dziękuję za uwagę. Ewa Dąbska, do usłyszenia.
Wieczorne spotkania. Klasyka Literatury Polskiej.
pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru Wega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy. pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni.
Radio PIK.
Ty, panie, tyle czasu masz. Mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los, potulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, panie? Ile mam grzechów, któż to wie? A do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak. Nie jesteś przecież drobiazgowy. Czemu mnie do raju bram prowadzisz drogą taką krętą? I czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętą? Nie chcę się skarżyć na swój los, nie proszę więcej niż dać możesz i ciągle mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Boże. To życie minie jak zły sen, jak tragifarsa, komedia, dramat. Gdy się zbudzę, westchnę, cóż, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemknie myśl, przecież nie jestem tu za karę. Dziś czuję się jak mrówka, gdy czyjś but tratuje jej mrowisko. Czemu mi dałeś wiarę w cud? A potem odebrałeś wszystko. Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci. Zamiast pacierza na dobranoc.